czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 27 czerwca Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje, odbierze także telefony od słuchaczy i zadzwoni do gości, za co mu serdecznie dziękuję, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem do godziny, prawie do godziny 13. Numery telefonów się nie zmieniły. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Nasze rozmowy, które będziemy prowadzili z naszymi gośćmi, można komentować chociażby na czas reakcji małpa.radioszczecin.pl. Zapraszamy do komentowania. A już za kilka minut pierwsza bulwersująca sprawa. Otóż nasza słuchaczka przeżyła chwilę grozy, gdy dziś rano wjechała na strzeżony przejazd kolejowy w Szczecinie-Wielgowie, na jeden z przejazdów w tym miejscu. Szlabany były podniesione, jak twierdzi, a światła czerwone niezapalone. Mimo to w odległości około 100 metrów zobaczyła jadący pociąg, który nawet wydał z siebie sygnał dźwiękowy. No i pytanie, dlaczego przejazd nie zadziałał? Dlaczego nie zamknęły się szlabany i gdzie to zgłaszać? Rozmowa z przedstawicielem PKP PLK już za chwilę. Potem porozmawiamy o problemie mieszkańców ulicy Szybowcowej w Dąbiu. Mają sami kosić trawniki przy należących do TBS-u budynkach. Jak to jest, że TBS-owskie trawniki mają kosić mieszkańcy? Wyjaśnimy sobie, o co z tym wszystkim chodzi. Wrócimy także o tym, jak wykupić i czy można wykupić z bonifikatą mieszkanie komunalne w Szczecinie. O tym będzie rozmawiała z nami Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Szczecina. A potem zajrzymy do Świnoujścia, bo słuchacz nam skarży, że tam w ogóle nie ma mowy o żadnych bonifikatach, gdy ktoś chce wykupić mieszkanie komunalne. Sprawdzimy u źródła, czy tak jest rzeczywiście, w rozmowie z prezesem TBS Lokum w Świnoujściu. Potem porozmawiamy o tym, że gorąco bywa w szczecińskich autobusach i tramwajach, a tu słuchacz tymczasem narzeka odwrotnie, że jest zbytni chłód w tych tramwajach i autobusach z klimatyzacją. O zasadach używania tejże klimy w komunikacji miejskiej będziemy rozmawiać z rzecznikiem spółki właśnie przewozowej, nie jednej, bo i tramwajowej i autobusowych dwóch, Wojciechem Jachimem. Pan Wojciech jako rzecznik roweru miejskiego zaprosi również do udziału w rowerowej grze miejskiej z Bike S. A potem na początek wakacji zaprosimy słuchaczy do udziału w wydarzeniach, festynach, na których będą zbierane pieniądze na rzecz Adasia Orlika, syna naszego kolegi Sławka. Przypominamy, Adaś walczy ze śmiertelną chorobą DMD. No i w ten weekend są różne zbiórki, dzięki którym, miejmy nadzieję, Adaś będzie mógł polecieć do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostanie mu podana terapia genowa i chłop będzie zdrów i będzie żył oby jak najdłużej. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz informacja ze ścisłego centrum Szczecina.
Dobry, moje nazwisko Artur Szczygielski, zamieszkuję przy ulicy Naruszewicza 17-18. Sytuacja z wywozem śmieci. Śmieciarze nie mogą wjechać, ponieważ firma, która ma budować plombę, postawili płot i nie ma możliwości przejazdu. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia.
Dziękujemy, do widzenia. Prosimy pana o interwencję w administracji właściwej, no bo nie powinno tak być, że śmieci są niewywożone. Miejmy nadzieję, że to było przeoczenie, jednak firma, która wywozi nieczystości, będzie mogła je odebrać. 12.10, czas reakcji, za chwilę pierwszy gość, ale najpierw sprawy związane z wojskiem, bo wczoraj wyjaśnialiśmy kwestię, co się dzieje, gdy słuchacz otrzymuje wezwanie z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie, bo nasz słuchacz poinformował, że pojechał tam własnym autem i otrzymał zwrot kosztów, ale tylko 50 groszy za 1 kilometr, a podobno urzędowe stawki są dużo wyższe. Po wyjaśnieniu odsyłam słuchaczy do wczorajszego programu, ale o wojsku jeszcze jeden telefon.
Dobry Państwu, chciałem poruszyć temat jeszcze jeden odnośnie wojska. Jeszcze lepszy kwiatek jest, proszę Państwa, w tym naszym kochanym wojsku. Otóż osoba, która jedzie na wezwanie do wojska i prowadzi własną działalność gospodarczą, nie należy jej się tak zwany ekwiwalent, czyli zwrot za utracony zarobek w tym dniu. Natomiast gdybym ja był zatrudniony gdziekolwiek, na etat, na umowę o pracę jakąkolwiek, taki mi się należy zwrot. Tak więc taka jest uczciwość w naszym kraju i państwie, że ludzi, którzy prowadzą działalność i tracą zarobek o wiele, wiele większy niż taki człowiek może standardowo gdzieś tam utracić podczas zatrudnienia umowę o pracę na najniższą krajową na przykład, a ja w tym momencie tracę przez cały dzień klientów, nie ma mnie w pracy i nie mam z tego złotówki. Tak więc bardzo proszę też to wyjaśnić, bo oni naprawdę są bardzo, bardzo daleko do tyłu ze wszystkim, jak tu w naszym wojsku. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy za kolejny temat do podjęcia. No cóż, mamy komisję do spraw deregulacji, no i mają być ułatwienia dla przedsiębiorców, również dla tych jednoosobowych. Proszę bardzo, trzeba zrobić takie ułatwienie, bo to dziwna nierówność traktowania. Ktoś na etacie dostanie zwrot za utracone zarobki, a ktoś, kto ma własną działalność gospodarczą, nie otrzymuje takiego zwrotu, o ile to polega na prawdzie. A czemu mielibyśmy panu nie wierzyć? 12.11 i jest już z nami gość, pan Bartosz Pietrzykowski, PKP PLK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ten telefon, panie Bartoszu, odebraliśmy dziś rano. Włosy stanęły nam dęba na głowie.
Dzień dobry. Chciałabym zgłosić bardzo niebezpieczną sytuację, która wydarzyła się dzisiaj rano, około 7.48 Szczecin-Wielgowo. Na jednym z przejazdów kolejowych jechałam jak co dzień do pracy, przejazd był otwarty, rogatki podniesione, światła nie migały na czerwono, nie było żadnych ostrzeżeń, żadnej tablicy, że rogatki są uszkodzone. W momencie, kiedy przejeżdżałam przez tory, spojrzałam w lewo i zobaczyłam, że około 100 metrów ode mnie nadjeżdża pociąg osobowy. Zaczął na mnie trąbić, więc też nie wiedział o żadnych nieprawidłowościach. Przejechałam przez ten przejazd, zatrzymałam się, żeby się upewnić, czy to nie ja przeoczyłam światła, czy to nie ja przeoczyłam znak. Ale nie, pociąg maksymalnie zwolnił, przejeżdżając przez przejazd i dopiero w tym momencie widziałam w lusterkach, że rogatki zaczynają się zamykać. Nie jestem osobą, która dramatyzuje, ale to był moment, w którym naprawdę mogłam zginąć, a jeśli nie ja, to może to spotkać następną osobę, dlatego proszę o pilną interwencję. Próbowałam to zgłosić do odpowiednich służb, dzwoniłam do PKP Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, próbowałam się dodzwonić do Straży Ochrony Kolei, ale niestety te numery nie odpowiadają, dlatego zwracam się z prośbą do redakcji, proszę o nagłośnienie tego tematu. Tu nie chodzi o sensację, ale o życie ludzi. Dziękuję bardzo.
Już nagłaśniamy. Panie Bartoszu, to zacznijmy od tego, że jeżeli jest awaria przejazdu kolejowego, na którym mamy i szlabany, i sygnalizację świetlną, to wiemy, że system działa tak automatycznie, że powiadamia o tym maszynistę, prawda, pociągu?
Może troszkę inaczej to wygląda, ale my jako zarządca infrastruktury kolejowej wiemy już o takiej awarii i mamy na taką sytuację procedury bezpieczeństwa, które zresztą na tym przejeździe kolejowo-drogowym zostały wdrożone. Polega to na sygnalizowaniu przejazdu i właśnie nakazaniu maszynistom ostrożnej jazdy z prędkością 20 km na godzinę podczas zbliżania się do przejazdu kolejowo-drogowego oraz podawania sygnału dźwiękowego, który ma informować kierowców czy inne osoby pokonujące ten przejazd o tym, że pociąg do przejazdu się zbliża. Chcę przede wszystkim tutaj wszystkich uspokoić, bo o godzinie 9.30 już usterka została usunięta, urządzenia, rogatki, sygnalizacja świetna na tym przejeździe działają prawidłowo. A dlaczego nie działały te urządzenia? Wczoraj w godzinach wieczornych w wyniku frontu burzowego, który tutaj przeszedł nad regionem, wystąpiła właśnie awaria urządzeń na tym przejeździe kolejowo-drogowym. Zresztą w wyniku tej burzy wyładowań atmosferycznych w regionie wystąpiło więcej różnego typu awarii na kolei. Służby techniczne polskich linii kolejowych miały tutaj bardzo dużo pracy, ale natychmiast po stwierdzeniu awarii urządzeń na tym przejeździe został wysłany tam monter. On stwierdził, że potrzeba do tej naprawy jest części zamiennych, dlatego ta naprawa nie mogła zostać wykonana w dniu wczorajszym, została wykonana dzisiaj, ale tak jak wspomniałem, zostały wprowadzone te procedury bezpieczeństwa, więc to nie jest do końca tak, jak tutaj nasza pani słuchaczka powiedziała, że maszynista nic nie wiedział o tej sytuacji i trąbił przypadkowo. Nie, to są właśnie specjalne procedury bezpieczeństwa. Maszyniści, którzy przejeżdżali w tamtym rejonie, wiedzieli, jak wygląda sytuacja, musieli zwalniać, zachowywać szczególną ostrożność, podawać te sygnały dźwiękowe, więc tutaj wszystko było pod kontrolą. No, ale należy zaznaczyć, że przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym mimo wszystko należy się zatrzymać, gdyż właśnie może dochodzić do takich sytuacji.
Nawet jeżeli nie ma znaku stop, panie Bartoszu, to warto się zatrzymać przed przejazdem kolejowo-drogowym.
Nawet jeśli, powiem tak, nawet jeśli przede wszystkim są na tym przejeździe rogatki i sygnalizacja świetlna, jeśli są wszystkie oznaczenia, zawsze i tak warto się zatrzymać przed przejazdem. No właśnie, może dojść do takiej sytuacji jak teraz, że w wyniku wyładowania atmosferycznych nastąpiła awaria, ale do awarii na przykład mogłoby dojść dosłownie na chwilę przed przejazdem pociągu i wtedy no, nie zdążylibyśmy wprowadzić jeszcze tych procedur bezpieczeństwa. Może też dojść do sytuacji na przejazdach kolejowo-drogowych, które są obsługiwane przez człowieka, czy to dyżurnego ruchu zdalnie z nastawnym, czy przez dróżnika przejazdowego, że ten człowiek mógłby chociażby zasłabnąć, no i też nie załączyłby tych urządzeń wtedy przejazdowych. Dlatego tutaj apelujemy o ostrożność. Zgodnie z przepisami do zachowania ostrożności przed przejazdem kolejowym są zobowiązani wszyscy, ale mimo wszystko warto zatrzymać się przed przejazdem kolejowo-drogowym. Warto upewnić się, że ten pociąg nie nadjeżdża i dopiero przejechać przez przejazd kolejowo-drogowy. A właśnie dzisiaj zaczynają się wakacje, zaczyna się taki okres, gdzie będą znowu te wzmożone, ten wakacyjny klimat troszkę może usypiać naszą czujność, więc zachowajmy zawsze tą czujność przed przejazdem kolejowo-drogowym, bo tutaj to, co o czym wspomniała pani słuchaczka, to jest kwestia życia i zdrowia ludzkiego.
No i teraz jeszcze raz w podsumowaniu już tego wątku. Maszynista tego pociągu wiedział o uszkodzonych szlabanach i o uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na tym przejeździe, więc jechał z prędkością 10 czy 20 km na godzinę i wydając te sygnały dźwiękowe?
Tak, 20 km na godzinę wydawał sygnały dźwiękowe i zachowywał szczególną ostrożność, więc w razie czego mógłby się zatrzymać. Zresztą no, ta prędkość była dostosowana właśnie do tych warunków przy otwartych rogatkach. Warto też podkreślić jeszcze, że każdy przejazd kolejowo-drogowy w Polsce, będący w zarządzie polskich linii kolejowo-drogowych, posiada tak zwane żółte naklejki. Żółte naklejki te znajdują się albo po wewnętrznej stronie mechanizmu rogatkowego lub w przypadku przejazdów kolejowo-drogowych, które nie posiadają rogatek, na wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja.
No i tam mamy numery telefonów, prawda, na które możemy zadzwonić i zgłosić awarię. Chcę pana zapytać, jak to jest, skąd wy się dowiadujecie w takim razie o awarii tego chociażby przejazdu, o którym dzisiaj słuchaczka rano nam mówiła, awaria nastąpiła wczoraj, rozumiem, późnym wieczorem podczas przechodzenia na Wałnic. Jak to jest weryfikowane automatycznie, czy tam musi pojechać pracownik, on jeździ, sprawdza?
Pracownik jedzie, już kiedy my do zweryfikowania, co jest przyczyną tej awarii, co trzeba naprawić, ale to już systemy powiadamiają zdalnie, że taki system, akurat w przypadku przejazdowy, uległ awarii, tak, bo tutaj mamy do czynienia z sygnalizacją świetlną i rogatkami, które nie są obsługiwane przez człowieka, tylko to jest tak zwana samoczynna sygnalizacja przejazdowa. Polega to na tym, że w odpowiedniej odległości od przejazdu są czujniki, potem zbliżając się do przejazdu uaktywnia ten czujnik, rogatki i sygnalizacja świetna się załączają wtedy. Po przejechaniu pociągu po odpowiedniej odległości z kolei kolejnym czujnikiem pociąg dezaktywuje te urządzenia. Światła gasną, rogatki się podnoszą, wtedy ludzie mogą znowu korzystać z przejazdu, przejeżdżać przez niego. I no tak jak wspomniałem, tutaj automatycznie dowiadujemy się zdalnie o tym, że jest jakaś awaria, no ale oczywiście właśnie na miejsce musi pojechać pan automatyk, który sprawdzi dokładnie, co jest przyczyną awarii, co tam się dzieje na miejscu, co trzeba do naprawy. Tak jak też wspomniałem, wczoraj pan monter stwierdził, że pewnych części zamiennych nie jest w stanie dokonać tych napraw, dlatego najpierw zostały wdrożone te procedury bezpieczeństwa.
Tak jest, wszystko ale dzisiaj już wszystko kontrolą chodzi.
Tak, ale wszystko dzisiaj działa. Wszystko zostało naprawione.
Dziękujemy bardzo. Pan Bartosz Pietrzykowski, PKP PLK, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Mamy nadzieję, że uspokoiliśmy nieco naszą słuchaczkę, że ten pociąg jechał wolno i było wszystko pod kontrolą, ale warto zapamiętać, że nawet, a szczególnie być może na tym przejeździe, gdzie nie ma znaku stop i gdzie są szlabany czy rogatki, jak zwał, tak zwał, i sygnalizacja świetlna, jednak warto się zatrzymać, rozejrzeć i dopiero przejechać przez taki przejazd, bo tuż przed przejazdem pociągu mogło dojść do awarii. Tyle w tej sprawie. 12:20, czas reakcji. Teraz będziemy wyjeżdżać nad morze, no i niektórzy pojadą do Świnoujścia. Miejmy nadzieję, że do końca lipca uda się oddać już odcinek od Wolina do Świnoujścia do użytku. Miało być to przed wakacjami, ale tak nie będzie, chyba że jednak będzie. Przy naszym telefonie gość, pan Mateusz Grzeszczuk, Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam trójka do Świnoujścia? Przypomnijmy, kiedy będzie otwarta już w obie strony po dwa pasy?
Na drodze S3 stopniowo wprowadzamy kolejne zmiany organizacji ruchu, udrażniając tą trasę. I dzisiaj jest wprowadzany ruch dwujezdniowy od Międzyzdrojów do węzła Wolin Zachód. Także to będzie kolejne 12 kilometrów tej drogi, na których będą już czynne dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Przypomnę, że już jeździmy dwiema jezdniami od węzła Świnoujście do węzła Łunowo, także łącznie na połowie tej trasy już od dzisiaj będziemy mieli ruch dwiema jezdniami, natomiast dalsze prace będą prowadzone, a tak aby w lipcu, do przełomu lipca sierpnia, stopniowo kolejne jeszcze dwa brakujące fragmenty również oddać z dwiema jezdniami w każdą stronę, czyli mówimy tu o fragmencie przy węźle Międzyzdroje, gdzie jeszcze wykonywany jest fragment brakujący jezdni północnej w tym miejscu, gdzie wcześniej było rondo tymczasowe, jak i również łącznica relacji Międzyzdroje Zdroje Świnoujście oraz tym drugim odcinkiem, gdzie jeszcze na jezdniach głównych te prace są prowadzone, to jest fragment Wolin Troszyn i tu te prace obejmują dokończenie warstwy ścieralnej na wierzchni. Prace te są obecnie prowadzone i sukcesywnie posuwają się od strony Troszyna, także przejeżdża się już drogą S3 znacznie, znacznie lepiej niż to było jeszcze pod koniec
maja. A najlepiej
maja,
będzie na przełomie lipca i sierpnia, tak? Najlepiej już.
Jeżeli chodzi tak o całość przejazdu dwiema jezdniami, no to mówimy o takiej perspektywie. Jeżeli prace będą przebiegały sprawnie, nie będzie tu żadnych problemów, to być może jeszcze na którymś z tych pododcinków uda się ten ruch udrożnić, na przykład około połowy lipca. Natomiast to wszystko będzie zależało od dalszego postępu prac. Dlatego tu wskazujemy tą perspektywę przełomu lipca-sierpnia.
No to trzymamy za to kciuki. Wyjazd z Dargobądza jest podobno zablokowany, tak twierdzi słuchacz. Posłuchajmy.
Chciałem zgłosić tylko, żeby przekazać ludziom jadącym w kierunku na Dargobądz i na Świnoujście, że miejscowość Dargobądz została odcięta przez inwestora Generalną Dróg Krajowych i Autostrad od drogi w kierunku na Świnoujście i wjazd ze Szczecina do Dargobądzia. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy. Czy rzeczywiście Dargobądz jest odcięty od świata? Halo, panie Mateuszu? Halo? Zerwało się nam chyba połączenie z panem Mateuszem Grzeszczukiem.
Halo?
Jest pan, tak?
Tak, tak, jestem.
Panie Mateuszu, proszę się do tego odnieść. Słyszał pan ten telefon od słuchacza?
Nie, miejscowość Dargobądz nie jest odcięta. Jesteśmy w trakcie, jak już wspomniałem, wprowadzenia tej zmiany organizacji ruchu i tu trwało zamykanie tego skrzyżowania tymczasowego, które było przy jezdni w kierunku Świnoujścia na drodze S3, ale ten ruch do końca był utrzymywany, jeżeli chodzi o wyjazd w kierunku Świnoujścia. Natomiast mamy też jezdnie dodatkowe, które łączą miejscowość Wolin z Dargobądzem i też tu kierowcy muszą się przyzwyczaić do tego nowego sposobu przejazdu. Natomiast w ciągu już pół godziny powinien być ten odcinek w całości uruchomiony, w tym pełny węzeł drogowy Dargobądz dla wszystkich relacji. Także tu kierowcy kierowcy z Dargobądza będą mogli przez ten węzeł wjechać w kierunku do Świnoujścia, jak i również wyjechać w kierunku na Szczecin, także te pełne relacje na tym węźle już będą dostępne. Oprócz tego ta komunikacja lokalna, tu ważne jest przyzwyczajenie się kierowców, bo wzdłuż z Trójki pomiędzy Wolinem a Dargobądzem powstały te jezdnie dodatkowe. One już są czynne, już są dostępne. Jeżeli któryś kierowca nie będzie chciał na węźle Dargobądz, które jest położony na zachód od tej miejscowości, wjeżdżać na S3, to będzie mógł do Wolina bez problemu dostać się tymi jezdniami dla ruchu lokalnego.
Panie Mateuszu, jeszcze na zakończenie jedno pytanie od słuchacza. Czy na węźle Wolin Zachód będzie możliwość zjazdu na Szczecin? Bo teraz trzeba cały Wolin przejechać, żeby wrócić do Szczecina, jeżeli jedziemy na przykład od strony Międzywodzia.
Tam jeszcze trwają prace związane z wykonywaniem tej łącznicy, jak i również fragmentu jezdni na połączeniu pomiędzy węzłem Wolin Zachód a tym południowym mostem w Wolinie. Także tu jeszcze przez najbliższych kilka tygodni te prace potrwają i po przełożeniu ruchu na południową jezdnię S3, wówczas ta łącznica również zostanie uruchomiona, natomiast to jest kwestia jeszcze kilku najbliższych tygodni, także no niestety przez ten czas jeszcze będzie trzeba jechać przez Wolin i dalej jezdnią dodatkową po południowej stronie S3 włączać się na skrzyżowaniu już za Płocinem w kierunku na Szczecin.
Mateusz Grzeszczuk, Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szerokiej i dobrej podróży życzymy wszystkim, tym szczególnie, którzy przyjeżdżają z głębi Polski nad nasze piękne morze. No i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
A my tuż po przerwie na reklamy będziemy rozmawiali o tym, czy będą możliwe wykupy mieszkań u nas w Szczecinie komunalnych z dużymi bonifikatami. I to dobry moment, żeby przeczytać maila od pani Doroty. Poruszam problem, pisze, wykupu mieszkań z zasobów mieszkaniowych miasta. Otóż od przyszłego roku mają być zniesione bonifikaty na wykup mieszkań. Wielu mieszkańców Szczecina otrzymało mieszkania w zamian za remont. Wiadomo, w jakim stanie są te mieszkania. Często, żeby je doprowadzić do użytkowania, trzeba było wypróć wszystko do gołych cegieł i zakładać nowe instalacje, nie mówiąc już o załatwianiu wielu pozwoleń na modernizację. Kosztuje to bardzo dużo czasu i pieniędzy. Koszt zależy od wielkości i stanu mieszkania. Wiadomo jednak, że są to ruiny. Koszty remontu nie były wliczane do wykupu mieszkań. Można było się z tym pogodzić, mając perspektywę wykupu po wielu latach. Po remoncie naliczany jest dużo wyższy czynsz ze względu na podwyższony komfort za pieniądze najemcy, który mieszkanie wyremontował, dodaje pani Dorota. Mam naliczoną najwyższą stawkę za metr kwadratowy czynszu, jaka jest w zarządzie budynków i lokali komunalnych. Co teraz, jak nie będziemy mogli wykupić tych mieszkań, to gdy odejdziemy z tego świata, to zostawimy pięknie wyremontowane mieszkanie dla miasta. Dobry interes dla Szczecina, ale nie dla mieszkańców, bo wiele osób, gdyby wiedziało, że tak będzie, nie zdecydowałoby się na taki remont. A przy naszym telefonie pani Sylwia Cyza-Słomska, Biuro Informacji Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Czy rzeczywiście miasto nosi się z zamiarem odstąpienia od wykupywania mieszkań komunalnych z dużą bonifikatą, szczególnie dla tych, którzy w to mieszkanie włożyli serce i sporo pieniędzy?
Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że miasto jest w trakcie opracowywania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2026-2030. To program, który jest obowiązkiem gminy i jest uchwalany co 5 lat. Zawiera on nie tylko analizę sytuacji zasobu mieszkaniowego, ale przede wszystkim wyznaczenie kierunków działań odpowiadających aktualnym potrzebom mieszkańców. Tutaj musimy powiedzieć, że obecny zasób mieszkaniowy gminy wynosi nieco ponad 14 tysięcy lokali i ta sytuacja zmieniła się o tyle w ciągu chociażby ostatnich 5 lat, że na 10 lat w tej perspektywie dokonano sprzedaży prawie 5 tysięcy lokali komunalnych na rzecz najemców. W takiej sytuacji można by było przyjąć, jeśli zachowamy tę dynamikę, że przez perspektywie kolejnych 30 lat rzeczywiście tych lokali nie będzie jakby tutaj już w zasobie gminy. Zostaniemy tylko z tym zasobem docelowo czynszowym, który jest obowiązkiem do utrzymania dla mieszkańców lokali socjalnych czy lokali tymczasowych. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców lokali komunalnych, czyli takie osoby, które mają odpowiednio niskie dochody, nie mają możliwości wykupienia mieszkania na wolnym rynku, to tutaj w obecnym momencie realizujemy programy mieszkaniowe, tak jak pan mówił, mieszkanie za remont między innymi. No natomiast w tej dłuższej, wieloletniej perspektywie nie byłoby takiej możliwości. Więc tutaj musimy się mocno zastanowić, bo wiadomo, że każdy zasób ma swój początek i swój koniec, nie jest niewyczerpany. I musimy się zastanowić nad nowymi regulacjami. Natomiast należy również powiedzieć i zaznaczyć, że zmiana polityki sprzedaży lokali mieszkalnych nie oznacza całkowitego zniesienia możliwości wykupu mieszkania na własność, a wszystkie prace, które trwają w tej chwili, właśnie mają pokazać, jak szczegółowe rozwiązania, jakich grup beneficjentów będą dotyczyły i jak będą wyglądać ostatecznie. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania tego programu, na etapie rozmów z radnymi. Ten program się tworzy, więc nie możemy tutaj mówić w tej chwili o takich rozwiązaniach, natomiast sytuacja, tak jak mówię, jest taka, jaka jest. Ta liczba lokali jest ograniczona. Jest to nie tylko szczeciński problem, ale ogólnopolski. Te dyskusje trwają również w innych miastach.
To kiedy poznamy ten program nowy na kolejne lata?
Do końca tego roku program obowiązuje ten, który był uchwalany 5 lat temu, natomiast myślę, że szczegółowe rozwiązania, no to będziemy mogli o tym mówić jesienią tego roku. Tutaj myślę, że te prace, które trwają w tej chwili, już będą mogły pokazać kierunek, w jakim pójdziemy.
A my zapytamy w takim razie szczecińskich radnych, jak widzą przyszłość lokali komunalnych w Szczecinie i możliwość wykupienia takiego lokalu z dużą bonifikatą, chociażby za doprowadzenie tego lokalu do pięknego stanu. A teraz zmiana tematu, bo napisał słuchacz w imieniu mieszkańców ulicy Szybowcowej 2932, ale pisze, że nie tylko prosi o pomoc. Po ostatnim zebraniu w marcu szanowny pan z TB stwierdził, że nie mają pieniędzy na pokrycie kosztów koszenia zielonych terenów, które należą do wyżej wymienionego TBS-u. Od teraz każdy z mieszkańców we własnym zakresie ma kosić. Nie wyobrażam sobie, żeby 70-90-letnia staruszka, czy ja z problemami alergicznymi, lub sąsiad, który musi kosić swoją podkaszarką, kosił zużywając swój prąd, swój sprzęt i tak dalej. Płacimy niemałe pieniądze za czynsz, a mamy sami za własne też kosić. Kto nam odda za cokolwiek? Trawa miejscami sięga do pasa. Dla przykładu nowe mieszkania TBS na ulicy Fregaty lub też na ulicy Gwarnej mają koszone przez wynajętą firmę, a my mamy sami kosić. Proszę o poruszenie tego tematu. No to pani Sylwia, jak to jest z tym koszeniem? Rzeczywiście mieszkańcy sami mają kosić?
Oczywiście nie jest to tak, natomiast problem jest systemowy i dotyczy nieruchomości, które, dużo jest takich nieruchomości w Szczecinie i często też o tym mówimy, w których prawa do terenu w zasadzie posiadają właściciele tej nieruchomości po obrysie. Natomiast cała infrastruktura wokół, która służy bezpośrednio tym mieszkańcom, należy między innymi do miasta. Tutaj mówimy o ulicy Szybowcowej i tam rzeczywiście wspólnoty mieszkaniowe korzystają z terenów należących do miasta, które zostały powierzone w zarząd szczecińskiemu TBS-owi. I tutaj chcieliśmy podjąć się rozmów i podjęliśmy się rozmów de facto w tej lokalizacji z 6 wspólnotami mieszkaniowymi. Z 5 rzeczywiście doszliśmy do porozumienia. Chodzi o to, że takie porozumienia w zakresie korzystania i utrzymania terenów do nich przynależnych i wykorzystywania je do celów dojścia, składowania odpadów, czy też utrzymania, tak jak właśnie koszenie. Więc my udostępniamy ten teren, który jest de facto miejski. Mieszkańcy mogą z niego korzystać, ale w zamian za to jakby podejmują się utrzymywania tych terenów. Natomiast podkreślić należy, że koszty te ponosi wspólnota ze zgromadzonych środków na utrzymanie nieruchomości, co oznacza, że prace takie powinny być zlecane podmiotom zewnętrznym wykonującym tego typu pracę. Więc tutaj nie mówimy oczywiście o indywidualnej pracy właścicieli poszczególnych mieszkań, a po prostu o systemowym rozwiązaniu, w którym miasto udostępnia teren, jednak koszty utrzymania tego terenu są po stronie właścicieli.
Po stronie właścicieli rozumiem, że z tych pieniędzy
nieruchomości
remontowego, tak?
Czy funduszu remontowego, czy środków po prostu na utrzymanie nieruchomości.
I tak jak pani mówiła, tam 5 wspólnot jest, tak? I z jedną.
W sumie 6 i z 5 doszliśmy tutaj do porozumienia i mamy nadzieję, że tutaj również uda nam się podjąć kolejne negocjacje z tą ostatnią wspólnotą.
Że coś nie zadziałało, gdy chodzi o przepływ informacji. Mam nadzieję, że teraz jest już jasność, chociaż polecamy się słuchaczowi, który do nas napisał. Pani bardzo dziękuję, pani Sylwia Cyza-Słomska, Biuro Informacji Urzędu Miasta Szczecin. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
To jest czas reakcji i jeszcze o mieszkaniach, ale tym razem w Świnoujściu, o mieszkaniach komunalnych.
Dzień dobry, mam na imię Marek i dzwonię ze Świnoujścia. Słuchałem dzisiaj Państwa audycji, czaka reakcji, zresztą jak zawsze, a szczególnie tematu o wykupie mieszkań komunalnych w Szczecinie. I w Szczecinie można sobie wykupić mieszkanie komunalne, w którym się mieszka 20 lat i więcej, 95% bonifikatą ceny wartości rynkowej. I w Świnoujściu, no to pięknie, bo w Świnoujściu też sobie można wykupić mieszkanie komunalne, w którym się mieszka 20-30 lat i nawet dłużej, ale za 100% wartości ceny rynkowej. Miasto odmawia ludziom, którzy składają podania i chcą wykupić swoje mieszkania, w których mieszkają dziesiątki lat, jakiekolwiek bonifikaty i proponuje wykup za 100% wartości. Czy moglibyście Państwo zadzwonić do Świnoujścia i zapytać się Pani Prezydent, na jakiej podstawie miasto odmawia ludziom, którzy chcą wykupić swoje mieszkania komunalne, w których mieszkają 20, 30, 40 lat, jakiekolwiek bonifikaty. Bardzo proszę się zająć tym tematem. Gwarantuję, że tysiące ludzi w Świnoujściu czeka na odpowiedź i co ma do powiedzenia pani prezydent Świnoujścia. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dalej tak pracujcie i rozwiązujcie te absurdy naszego życia codziennego. Wszystkiego dobrego dla całego Radia Szczecin.
Dziękujemy bardzo. Robimy co możemy. A w imieniu pani prezydent Świnoujścia wystąpi pani Jolanta Kraszewska-Jurkowska, prezes TBS Lokum, spółka z o.o. w Świnoujściu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze i witam wszystkich słuchaczy.
Witamy pani prezes. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście w Świnoujściu nie ma możliwości wykupienia mieszkania komunalnego na własność? Ile w ogóle jest tych mieszkań w zasobie komunalnym?
Tak, już mówię, sytuacja nie jest tak oczywista i prosta, jak przedstawił to słuchacz. W zasobie komunalnym miasta obecnie jest 529 mieszkań, w tym 304 mieszkania z najmem na czas nieoznaczony i 225 mieszkań z najmem socjalnym. I teraz wracając już do tego konkretnego pytania słuchacza. Świnoujście w roku 2012 podjęło uchwałę, w której to uchwale do 31 marca tamtego roku można było składać wnioski w Urzędzie Miasta dotyczące chęci wykupu mieszkania komunalnego. W tej uchwale również były określone wszelkiego rodzaju zasady i właśnie między innymi bonifikaty. I tak jak mówił również słuchacz, też się to zgadza, maksymalna bonifikata wynosiła wówczas 95% wartości mieszkania. I proszę sobie wyobrazić, że prawne również przeszkody, które uniemożliwiały realizację takich wykupów w sposób szybki, ustały w niektórych przypadkach w zeszłym roku. W zeszłym roku zawarliśmy ostatni akt notarialny z tego czasu, z tej puli, gdzie wszelkie niesprostowane udziały, które były w tym mieszkaniu, którego dotyczyły, te wszystkie przeszkody prawne ustały. Także to nie jest tak, że to się nie działo, tylko to było realizowane. Natomiast jeszcze, żeby tak sytuacja była w pełni do końca jasna, również przed powstaniem spółki wszelkie mieszkania komunalne, które były przekazane na majątek spółki, lokatorzy takich mieszkań dostali informację, że można wykupić takie mieszkania również w pierwszeństwie. I proszę sobie też wyobrazić, bo to nie była to duża skala, bo wykupiono z tej puli tylko jedno mieszkanie. My sobie zdajemy sprawę z tego, że temat mieszkań w Świnoujściu jest w ogóle mieszkaniem, tematem bardzo drażliwym i takim bardzo istotnym, bo mieszkania są bardzo drogie i metr kwadratowy mieszkania cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, dlatego nowe zasady, bo oczywiście nowy zarząd miasta myśli o tym, żeby umożliwić mieszkańcom ponownie taki zakup, ale musi być to jednak, musimy do tego tematu podejść bardzo indywidualnie, bardzo z dużym spokojem, aby nie dopuścić do tego, aby mieszkania mogły stać się przedmiotem różnych spekulacji.
No to rzeczywiście jest wyzwanie, bo ja dodam, pani prezes, tak, że w maju w 2025 średnia cena za metr kwadratowy mieszkania wynosi w Świnoujściu 23 348 zł, a w dzielnicy nadmorskiej nawet 37 tysięcy za metr kwadratowy. To jest po prostu jakiś absurd, jak się to czyta.
Dokładnie tak, dlatego mówię, tutaj nie przesadzam, mówiąc o tych spekulacjach, które były przedmiotem właśnie poprzedniej jakby tury tej możliwości wykupu, a więc zasady, które się określi i analizę obecnego stanu zasobu, no trzeba przeprowadzić w sposób bardzo szczegółowy i bardzo zrównoważony.
Czyli już na zakończenie. Państwo przygotowujecie nowy program, a teraz są wstrzymane wszelkiego rodzaju wykupy. Jeżeli nowy program jest przygotowywany, to kiedy to ruszy?
I to znaczy do końca roku chcemy zinwentaryzować sytuację, która jest. Muszę tylko dodać, że wynika to również z tego, że zasób komunalny i jego stan poprawił się z uwagi na przeprowadzane remonty i wymienione źródła ciepła, co nam narzuca ustawa. Więc dodatkowo tutaj wartość tych lokali również uległa zmianie. Więc to wszystko trzeba w sposób bardzo, tak jak powiedziałam, analityczny przemyśleć i przepracować. I mogę tylko prosić w tej chwili mieszkańców o cierpliwość jeszcze, skoro już tyle czasu niektórzy wytrzymali. I jeżeli mają jakiekolwiek problemy, wątpliwości i chcieliby porozmawiać o swoim przypadku indywidualnym, bo to też tak trzeba do tego podchodzić, zapraszam do kontaktu. O wszystkim powiemy i będziemy tutaj rozmawiać. Natomiast jednak bym tutaj pana redaktora też tutaj prosiła i państwa wszystkich o wzięcie pod uwagę tego, że rząd jednak jest, nie jest przychylnie nastawiony do tego typu praktyk, czyli wyzbywania się mieszkań komunalnych bez bonifikat i planuje się pewne zmiany w tym zakresie, zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ale wiemy, że pewne projekty są złożone w Sejmie i czekają na ewentualne procedowanie. I od tego też zależy, w jakim kierunku mogą pójść nasze decyzje. Czy zdążymy z tymi decyzjami? My sobie zdajemy z tego w pełni sprawę. No ale jeżeli będzie jakiś ogólny trend, to trudno, żeby iść pod prąd.
Oczywiście.
Ale tak jak mówię, będziemy analizować.
A my wrócimy w takim razie do tej rozmowy, kiedy już będzie znany ten nowy program pod koniec tego roku. Pani prezes Jolanta Kraszewska-Jurkowska, prezes TBS Lokum, spółka z o.o. w Świnoujściu. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiamy.
Dziękuję pięknie, dziękuję, pozdrawiam.
A my wracamy do Szczecina i wsiadamy do autobusu albo do tramwaju.
Dzień dobry, to was stały słuchać. Ja bym prosił, żeby zainterweniować w sprawie klimatyzatorów w autobusach i tramwajach w komunikacji miejskiej w Szczecinie. Sytuacja się powtarza jak co roku. Albo się zrobiło troszeczkę cieplej, byle się wejdzie do jakiegoś tam środka komunikacji, który jest wyposażony w klimatyzację, od razu odpalana klimatyzacja, ile fabryka da na maksa i się robi, 17 stopni, czy ile tam, jak można. Wszyscy ludzie później chodzą, teraz wystarczy jakby ta temperatura była obniżona do 20-21, a tak to zaraz połowa będzie chodzić, smarkać, kichać. No przecież to wieje w głowę zimnym powietrzem. Proszę, jak można o zainterweniowanie.
Dziękujemy bardzo. Dotąd otrzymywaliśmy telefony raczej w tym tonie, że ta klimatyzacja nie działa i odpowiedzi spółek przewozowych były takie, że działa, tylko że często otwierane drzwi w autobusach i tramwajach sprawiają, że nie działa tak skutecznie, jak powinna. Do tego sami pasażerowie otwierali na przykład okna, no i klimatyzacja, można powiedzieć, ulatywała w przestrzeń nie kosmiczną, ale powietrzną. Przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, rzecznik spółek tramwajowej i dwóch autobusowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak to jest z tą klimatyzacją? Jakie są wymogi co do przewoźników, żeby ona była włączona i działała? Jaka temperatura powinna być w autobusie czy tramwaju?
Zgodnie z umową przewozową, którą mamy z ZDIT-em, czyli naszym zleceniodawcą naszych usług, ta klimatyzacja powinna się włączać, jest uruchamiana. Oczywiście tam, gdzie jest, po prostu nie wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej są wyposażone w klimatyzację, zwłaszcza jeśli chodzi o tramwaje. Więc tam, gdzie ona jest, powinna się włączać przy temperaturze 22 stopnie na zewnątrz powietrza. No i ona jest tak mniej więcej ustawiona na 22 stopniach, więc jeżeli mamy jakąś bardzo skrajnie wysoką temperaturę na zewnątrz, czyli 30 stopni i ktoś po prostu wsiądzie do autobusu, czy tam, no autobusu głównie, gdzie ta klimatyzacja jest świeżo
włączona, to ma wrażenie, że jest 17 stopni.
To rzeczywiście może mieć to, takie subiektywne wrażenie, że jest bardzo zimno. No ale tutaj nie ma jak gdyby złotego środka, no bo z jednej strony chcemy, aby ta klimatyzacja funkcjonowała i schładzała powietrze w autobusie, z drugiej strony są one, te autobusy czy tramwaje, często otwierane, jeśli chodzi o drzwi czy nawet okna. I mimo, że ten system klimatyzacji funkcjonuje, to...
No nie będzie funkcjonował idealnie. Panie Wojciechu, postawmy tutaj kropkę. Pan jeszcze u nas wystąpi teraz w roli rzecznika roweru miejskiego Bike S, bo ma pan zaproszenie. Szczecińska rowerowa gra miejska w niedzielę 29 czerwca. Punkt startowy na Jasnych Błoniach przy stacji Bike S. Czynny w godzinach od 12 do 6. O co chodzi w tej grze? Co można wygrać?
Od 12 do 16.
Od 12 do 16, nie do 6, tak jest. Chociaż taka by była ciekawa, prawda? O co chodzi w tej grze, proszę powiedzieć?
Jasne, Błonia obok stacji Bikers. Więc w zabawie mogą wziąć udział drużyny w składzie od 2 do 5 osób, przy czym minimum jedna pełnoletnia. Wystarczy zgłosić się w dniu imprezy, czyli w niedzielę, do punktu startowego na Jasnych Błoniach, wypełnić formularz, odebrać blankiet z mapą i krzyżówką, a potem przejechać wyznaczoną trasą i odnaleźć przy pomocy mapy 8 zagadek i rozwiązania tych zagadek to są hasła do krzyżówki. Na 200 pierwszych uczestników gry, którzy zgłoszą się na mecie, czyli na łasztowni z poprawnie wypełnioną krzyżówką, czekają gadżety Bikers oraz pamiątkowe magnesy. Ponadto każda drużyna, która ukończy trasę, poprawnie rozwiąże krzyżówkę i zgłosi się taki akces na mecie, że chce wziąć udział w takiej ostatecznej rywalizacji, ma szansę na 20 drużynowych nagród specjalnych, a to są różne zestawy voucherów, gadżetów, biletów, które podarowali m.in. Morskie Centrum Nauki, Ski Park, Fabryka Wody, Kino Helios, Pogoń Szczecin, Teatr Polski.
To warto skorzystać.
Firma Rejsy Szczecin, tak.
Panie Wojciechu,
bardzo dużo.
Zapraszamy. Wszelkie informacje na stronie Bikers możemy znaleźć?
Wszelkie informacje na Facebooku, na stronie Bikers i na Facebooku, na naszym profilu. Także na stronie żeglugi szczecińskiej, bo to jest część imprezy bulwarowej, która jest już bardzo znana szczecinianom.
Wojciech Jachim, rzecznik Bikers, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jeszcze zaproszenie. Czy trzeba państwu przypominać, że syn naszego kolegi Sławka Orlika walczy ze śmiertelną chorobą DMD? Schorzenie degraduje wszystkie mięśnie, co prowadzi niestety do śmierci. Szansą dla prawie 4-letniego już chłopca jest terapia genowa w USA. Potrzeba ponad 15 milionów złotych. Na koncie się pomaga Adam Orlik. Jest 7 162 tysiące złotych. Wpłacajmy, pomagajmy. W najbliższy weekend zapraszamy na 3 wydarzenia w Szczecinie i nie tylko, podczas których będą zbierane pieniądze na rzecz Adasia. O jutrzejszej imprezie w Morzyczynie opowie sołtys pan Paweł Panek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, od której ta impreza w Morzyczynie, gdzie konkretnie i co się będzie działo?
Tak, startujemy od 13 i zapraszamy wszystkich do Morzyczyna. do świetlicy wiejskiej na ulicy Oświaty 1 w Morzyszczynie. Tam na terenie świetlicy, jak i wewnątrz świetlicy będziemy imprezować. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Jest to dzień rodziny, czyli oczywiście spodziewamy się rodzin z dziećmi, dziadków z wnukami. Wszystkich zapraszamy. Będą dmuchańce i wata cukrowa. Będzie bar z lodami. Stoiska kreatywne dla naszych mirosińskich, gdzie będzie można sobie pomalować bądź powyplatać. Mamy zaproszonych animatorów ze Szczecina. Będzie przedstawienie pod nazwą Kubuś, Bączek i Zajączek. Także zapraszamy. To będzie o 14:00. Przyjadą do nas kluby strzeleckie, TKF Orkan i Parabellum z Żabowa. Będą prezentowali broń, pistolety.
Czyli panie
ASG.
Sołtysie, będzie się bardzo dużo działo.
Dużo będzie się działo, mogłem wymieniać.
Bo musimy
i oczywiście 13-18, kiełbasa, smalec i ogórki. Tak.
Do usłyszenia, tak. Dziękujemy bardzo.
Chciałbym jeszcze zaznaczyć Adasiowa Kawiarenka. To jest najważniejsze.
Adasiowa Kawiarenka.
Tak, na której będą puszki dla Adasia. Bardzo, bardzo wszystkich zapraszamy, żeby do puszek wrzucać.
Pan sołtys Paweł Panek, pozdrawiamy Morzyczyn. Dziękujemy bardzo. I jeszcze zaproszenie. Powitanie lata w Policach dzisiaj od godziny 17:00. Plac zabaw przy Roweckiego w Policach. Loteria fantowa, wata cukrowa, domowe ciasta, kawa i strefa gastro. I to dochód także dla Adasia. No i w sobotę w Top Shopping, w Hangarowa 13. Witajcie wakacje i tutaj domowe ciasta, ręcznie robione świeczki. Każda złotówka trafia na leczenie Adasia. Dziękujemy za dziś. Krzysztof Kowalski, Janusz Wilczyński. Życzymy udanego pierwszego weekendu wakacji, a czas reakcji w poniedziałek po godzinie 12:00. Krzysztof Kukliński będzie z Państwem. Do usłyszenia.